Uczyniłeś znakomity wstęp do mojego kazania. To jest właśnie Duch Święty. To jest właśnie Duch Święty, kiedy mówi o tym, co jest w sercach ludzi. Dziękuję za uwielbianie. Bardzo mnie poruszyło dzisiaj. Wierzycie, że Duch Święty jest między nami? Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. Amen. Ja dzisiaj chcę powiedzieć, bracia i siostry, takie krótkie kazanie o mowie. O mowie i o języku, którymi się na co dzień posługujemy. Jestem przekonany w tym momencie, że to jest dla nas tak naturalna czynność, że praktycznie się nad tym nie zastanawiamy. Ale spójrzcie na to, że mowa, którą się posługujemy, odróżnia nas bardzo mocno od reszty stworzenia. Bo praktycznie tylko my jako ludzie posługujemy się mową. I Bóg nam po coś ją dał. Po co pastor powiedział o nadziei. Bardzo głębokie słowa. Jak można człowiekowi dać nadzieję? Przez słowo. Przez słowo można dać człowiekowi nadzieję. Czy można dać człowiekowi nadzieję inaczej? Przez czyn? Przez słowo. Dajemy człowiekowi nadzieję przez słowo. Dajemy człowiekowi zbudowanie przez słowo. Dajemy człowiekowi radość przez słowo. To wszystko robimy przez słowo, przez nasz język i nasze słowo. I teraz może się nad tym zastanawialiście, a może nie, ale jak myślicie, po co w ogóle Bóg nam dał mowę? Żebyśmy wielbili Boga. Po to dostaliśmy od Boga mowę, żeby wielbić Boga. Człowiek został stworzony do społeczności z Bogiem i dostał mowę po to, żeby wielbić Boga i żeby opowiadać Jego dzieła. To jest zadanie naszej mowy i po to ją mamy. I o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, jaka powinna być nasza mowa. Jaki powinien być nasz język. Jak to powinno wyglądać u człowieka wierzącego. Jeżeli jesteś wierzący, jeżeli masz relację z Bogiem, jeżeli twoje serce jest przepełnione Duchem Świętym, to twój język będzie Boży. Twój język będzie Boży, twoja mowa będzie Boża, twoje serce będzie wylewać się przez twoje usta. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli przypowieści Salomona. I to będzie. Nie mam w sumie takiego określonego kawałka tekstu, dlatego że on jest zbyt obszerny i będę czytał poszczególne wersety dotyczące mowy. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, jaka powinna być mowa chrześcijanina, to polecam przypowieści Salomona, bo tam jest bardzo dużo na ten temat. Praktycznie tak policzyłem, że mniej więcej co czwarty, co piąty werset dotyczy mowy człowieka. O tym, co człowiek robi mową, o tym, jak robi mową, o tym, co mowa człowieka może zrobić, o tym, co mowa człowieka czyni w życiu innych ludzi. I mamy na przykład, poczekajcie sekundę, miłe słowa, to jest przypowieści Salomona, 16 rozdział, 24 werset. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Amen. Dalej. To też jest werset dotyczący mowy, 17 rozdział, 5 werset. Kto się naśmiewa z ubogiego, urąga jego stworzycielowi. Dostojna mowa nie przystoi głupiemu, tym mniej szlachetnemu mowa kłamliwa. O mowie, o języku jest w przypowieściach Salomona bardzo dużo. Wargi głupca wywołują sprzeczkę. To jest 18 rozdział, 6 werset. A jego usta wzywają do ciosów. Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy. Słowa oszczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności. to dotyczy mowy i naszego języka. I chcę powiedzieć o czym. Kiedy się nawróciłem, albo powiem jeszcze inaczej, przed moim nawróceniem moja mowa nie była Boża. I nawet wstyd się przyznać, jaka była. Bo na pewno nie była taka, jaką Bóg ją stworzył. Mój język nie był taki, jakim Bóg go stworzył. Mój język nie był taki, jaki powinien być. Był pełen często gniewu, nienawiści, obmowy. Był pełen różnego rodzaju rzeczy ze świata. Nie dawał ludziom nadziei. Dawał ludziom często ciosy. Dawał ludziom potępienie. To był mój język. I teraz kto się ze mną zgodzi, że kiedy człowiek staje się nowym stworzeniem, transformacji powinna ulec też jego mowa. Mam nadzieję, że wszyscy. Bo tak powinno być. Kiedy człowiek staje się nowym stworzeniem, transformacji też powinna ulec jego mowa. Dlatego, że to, co mówimy, jest w pewnym sensie odbiciem naszego serca. Oczywiście czyny nasze są istotne, często nawet bardziej istotne, ale mowa jest odbiciem naszej duszy. To, co mówimy, ma wpływ na innych ludzi. I to chcę bardzo mocno podkreślić. Kiedy byłem zaproszony do Laskowa, żeby usługiwać dla dzieci, też pośrednio o tym właśnie mówiłem, że ponosimy odpowiedzialność za słowa. Zgodziliśmy się z dziećmi co do tego, że jednym słowem można człowieka zranić, jednym słowem można człowieka skrzywdzić i jednym słowem można człowieka od siebie oddalić. Albo powiedzieć mu coś takiego, co sprawi, że nie będzie chciał z nami rozmawiać albo przebywać. I teraz Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, używał języka różnego, używał języka łagodności, używał języka czasem napomnienia, ale i karcenia też, tak jak pastor mówi, ale jest jedna cecha, która zawsze charakteryzowała Jezusa w mowie. Jezus zawsze mówił prawdę. Jezus zawsze mówił prawdę. I teraz, jeżeli mówisz językiem łagodnym, ale mówisz prawdę, chwała Bogu. Jeżeli napominasz i mówisz prawdę, może się to komuś nie spodobać, ale chwała Bogu, bo to przyniesie owoc. Jeżeli karcisz i mówisz prawdę, to prawda się obroni. I nie będzie ten człowiek miał do ciebie ci tego za złe. Jezus zawsze mówił prawdę. Chodził i postępował w duchu i w prawdzie. I to jest to. Nasza mowa, tak jak mówi Słowo Boże, wpływa na innych ludzi i powinniśmy baczyć na to, jak tej mowy używamy. Biblia nawet często mówi o tym, że jeżeli masz w cudzysłowie opowiadać głupoty, to lepiej, żebyś nie mówił nic. Amen? No tak trochę jest. Mowa jest srebrem, milczenie jest złotem. Pismo mówi, plastrem miodu jest łagodna mowa, plastrem miodu dla duszy. I dziękuję Bogu za to, że moja mowa też uległa transformacji. Po tym, jak się nawróciłem, moja mowa się zmieniła, stała się inna, stała się łagodna, stała się czysta. Nie ma w niej tych... I co ciekawe, ja z używania wulgaryzmów, jak się nawróciłem, zostałem uwolniony w jeden dzień. I powiem wam, że ja kiedyś wcześniej podchodziłem kilka razy do rozprawiania się z tą sprawą i nigdy mi się to nie udało. Nigdy mi się nie udało, bo w tamtym czasie moje cielesne zamiary mnie przezwyciężały. Moje cielesne pragnienia, moja cielesność sprawiała, że używałem języka takiego, jakiego używałem. Nowe nawrócenie, nowe stworzenie to jest transformacja. Wszystko tak się wydarzyło. I nagle mój język stał się czysty, mój język stał się inny, mój język stał się lekki, łagodny. Dziękuję Bogu za to. I jaki dać wam przykład na to, że mowa ma wpływ na drugiego człowieka? Przykład jest bardzo prosty. Przeżyłem go dzisiaj. Przygotowywałem się do kazania, myślałem nad tym, co w ogóle mam powiedzieć. I zawsze to jest tak, że kiedy mam głosić, to mam zarys tego, co chcę powiedzieć, mam jakiś plan na to, wiem mniej więcej, co w którym momencie powinienem powiedzieć i kiedy zajrzeć do Biblii. I tak się komfortowo bardzo z tym czuję. I tak się z tym komfortowo czuję, tak z tym sobie chodzę. I później nadchodzi taki moment, że się spotykam z moją żoną. I moja żona przychodzi do mnie i mówi, czy głoszę. No tak, głoszę. I później zadaje mi jedno pytanie. Jesteś przygotowany? I od tamtego momentu zawsze zaczynają się problemy. Bo ja czuję się komfortowo, że tak, że mam zarys, że tak, że wiem co, że chcę powiedzieć, że tutaj jest pismo, które sobie tam wcześniej przygotowałem. I tak się czuję z tym dobrze. I później jest słowo, czy jesteś przygotowany? I wiecie co, nawet mimo, że jestem przygotowany, to czasem zaczyna mi to gdzieś tam drążyć dziurę w brzuchu. Czy faktycznie jestem przygotowany? Czy mam odpowiednio dużo wersetów przygotowane? Czy odpowiednio mocno to przemyślałem? I wtedy muszę się pomodlić, rozmawiałem o tym z moją żoną. Moja żona mówi, dobrze, w takim razie zmienię swój język. Nie będę mówić do ciebie tak, tylko będę cię błogosławić, żebyś szedł i się nad tym nie zastanawiał. To jest właśnie to. Język ma wpływ. Język ma wpływ, bardzo duży wpływ. Bo może spowodować jedno zdanie, że zaczynamy się zastanawiać nad rzeczami, które niekoniecznie nas powinny frapować. No i tak, mowa łagodności, mowa nadziei, mowa miłości, mowa ku pojednaniu, mowa ku zbudowaniu, mowa ku zjednoczeniu. To wszystko jest mowa z Boga. Mowa nie z Boga, to jest mowa, która się wszystkiemu temu sprzeciwia. Można bardzo łatwo to podsumować. Paweł wypisał wszystkie owoce ducha i wszystkie owoce ciała. Wszystkie owoce ducha powoduje mowa właśnie Boża. Wszystkie owoce ciała powoduje mowa wynikająca z ciała. I to chcę bardzo mocno podkreślić. Odcinamy to, stajemy się nowym stworzeniem, używamy nowej mowy. Mowy, która buduje. Czasem się zastanawiam i czasem mam takie przemyślenia na temat tego, jak to byłoby spotkać się z Jezusem. Jak to byłoby spotkać się z Bogiem sam na sam. Powiedziałem o tym, że Jezus będąc na tej ziemi używał różnej mowy i jego mowę charakteryzowało to, że mówił prawdę. Jego mowę charakteryzowało jeszcze coś. Jezus był doskonały w mowie. Jezus był doskonały w mowie, bo zadziwia mnie to i cały czas jak czytam Nowy Testament, to zadziwia mnie, że wszystko to, co powiedział Jezus, jest tak powiedziane, że nie możesz od tego odjąć nic. I nie możesz do tego dodać nic, bo inaczej stracisz ten sens, który miał być przekazany. Jezus był doskonały w mowie. Dlatego wszystkim, jak tu siedzicie, chcę powiedzieć, że też do takiej doskonałości w mowie, w języku, w naszej postawie serca powinniśmy dążyć. I tak jak powiedziałem, zastanawiam się czasem, jak to by było spotkać się z Jezusem. Spotkać się z Nim na tych pagórkach Izraela, posłuchać Go na żywo. Jak to byłoby się spotkać z żywym Bogiem, jaki język właśnie wtedy byłby używany. Takie sprawy sprawiają mi trudność, bo takie rzeczy w ogóle ciężko sobie wyobrazić. Ale czy bracie i siostro, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak spotkałbyś się z Jezusem, to jakbyś z Tobą rozmawiał? Albo czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jeżeli spotkałbyś się z Jezusem, co by Ci powiedział? I teraz nasza mowa to jest odbicie naszego serca. Jeżeli wnosimy w sobie Ducha Świętego, to nasza mowa będzie budować. I teraz bardzo prosty przykład. Jeżeli pójdę do pastora, na przykład po kazaniu i powiem, pastorze, świetne kazanie, ale niestety miałeś krzywo zawiązany krawat. To co, będzie to budujące, czy nie? No raczej nie. A jeżeli powiem do niego, pastorze, świetne kazanie, pełne namaszczenia i ducha, to będzie to ku zbudowaniu. Będzie to ku zbudowaniu. Będzie to moja reakcja, będzie to wypływało ze szczerości mojego serca. I zastanawiam się właśnie nad tym, co jako Bóg, co chciałby mi powiedzieć, co chciałby Tobie powiedzieć. Mam takie wrażenie, że Bóg sam o sobie mówi, jestem waszym ojcem, jestem dobrym ojcem. Rzecz, której nie mogę pojąć w sposób rozumowy, to jest to, że Bóg jest faktycznie dobry. Że On jest dobry i że nie musi taki być, a jest. I jak się tak zastanawiam nad tym, to myślę sobie, co w tych słowach by się zawierało. I tak sobie myślę, że Bóg chciałby nas błogosławić, że chciałby nam dawać nadzieję, jaką powiedział pastor. Pastorze, jak to było? Mam dobre myśli o was. To słowo. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. To chce nam przekazywać Jezus. To chce nam przekazywać Bóg. To jest to, do czego... To jest to, co On chce wlewać w nasze serce. Mam myśli o pokoju, nie o niedoli. Mam myśli, żebyś był moją źrenicą oka. Mam myśli o tym, żebyś był moim wybranym. Mam myśli o tym, żebyś zatapiał się w mojej obecności. Mam myśli o tym, żebyś zaufał mi bez reszty. Mam myśli o tym, żebyś przychodził do mnie najczęściej jak się da. Mam myśli o tym, żeby nadzieja moja w Tobie nie umarła. Mam myśli o tym, żeby moje słowo wypełniało Twoje wnętrze. Mam o tym wszystkim myśli. Jezus, tak sobie to wyobrażam, kiedy przemawia do mnie jako dobry ojciec, jako ten, który ma staranie o mnie, który strzeże mnie na moich ścieżkach, mówi słowa pokoju i mówi słowa radości. Często jest tak, bracia, mam wrażenie, że chodzimy z powodu różnych kwestii jacyś zagubieni, albo nie mamy pewności co do pewnych spraw, czasem czujemy się może potępieni albo niegodni Bożych obietnic. Jezus nie chce nam tego pokazywać. On nam nie poczytuje naszych win. On nas usprawiedliwił. Zostaliśmy usprawiedliwieni. Jego mowa powoduje w nas zbudowanie. Tak się zastanawiam, gdyby Jezus rozmawiał ze mną, ale gdyby stanął też na tym miejscu, co by powiedział. Gdyby stanął na tym miejscu, co by powiedział. Może by powiedział, Litko, moja wierna. Powiedziałby, Litko, dziękuję Ci za Twoje serce otwarte. Litko, dziękuję Ci za to, że opiekujesz się innymi. Litko, dziękuję Ci za to, że Twoje serce jest wypełnione duchem. Adrianie, pracowity mój. Dziękuję Ci za to, że każdego dnia podejmujesz wyzwanie. Że każdego dnia podejmujesz rękawice. Może to wszystko chciałby nam powiedzieć Jezus. Może chciałby powiedzieć Asiu. O kim innym powiedziałem, że za Ciebie walczyłem, jak nie o Tobie? Może chciałby to wszystko powiedzieć. I to są właśnie rzeczy, które wypływają z serca Bożego, z serca kochającego Ojca. To są właśnie wszystkie te rzeczy, które Jezus nam przekazuje. I w Nowym Testamencie jest napisane, że sercem swoim wierzymy ku usprawiedliwieniu, a ustami swoimi ku zbawieniu. I to jest bardzo ważna rzecz. Chcę, żebyście to zapamiętali. Sercem swoim wierzymy ku usprawiedliwieniu, ustami swoimi wyznajemy ku zbawieniu. Jeżeli chcemy, żeby inni ludzie byli zbawieni, a nie oszukujmy się, każdy człowiek, który chodzi po tej ziemi, potrzebuje zbawienia. Niezależnie od tego, czy to jest mój sąsiad, niezależnie od tego, czy to jest ktoś z innego miasta, niezależnie od tego, czy to jest obcokrajowiec, czy różni go kolor skóry, każdy jeden potrzebuje zbawienia. Każdy jeden potrzebuje zbawienia. Problemy ludzi to nie są problemy zewnętrzne. Najczęściej to są problemy duchowe, te, które chodzą tutaj. Rozmawialiśmy z bratem Adrianem kiedyś na ten temat. Rozmawialiśmy o tym, ludzie mają różne problemy, niektórzy alkoholowe. Bierzemy człowieka z alkoholem i próbujemy mu pomóc. To nie jest problemem, że on ma problem alkoholowy i że on pije alkohol. To nie jest jego problem. Problemem jest jego wewnętrzny człowiek, jego serce. Może on kiedyś został zraniony. Może kiedyś tak ciężki cios otrzymał, że nie pozbierał się z tego. Co trzeba uleczyć? Jego zewnętrzność? Zabrać mu alkohol? Czy trzeba dotknąć jego serca? Jak można dotknąć jego serca? Mową, przez słowo, przez danie mu ciepła, przez danie mu nadziei, przez wylanie ze swojego wnętrza, ze swojego serca, wszystkiego tego, co Bóg wlewa w nasze serce. To wszystko wypływa z Ducha Świętego. Duch Święty wlewa w nasze serce myśli o pokoju, myśli o radości, a my się tym dzielimy z innymi. I na koniec, bo to miało być krótkie kazanie, powiem, że na swój język trzeba baczyć. Czyli trzeba go pilnować. Dlaczego? Dlatego, że Jakub w swoim liście pisze i nie owija w bawełnę. W 3 rozdziale i w 8 wersecie, od 8 werseta. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Ja wiem, że na ten temat już były głoszone kazania, ale ja osobiście żadnego nie pamiętam, dlatego stwierdziłem, że podejmę temat. I na sam koniec powiem, że na swój język trzeba baczyć, bo szczególnie nie przystoi chrześcijaninowi nie mówić czegoś wprost, w prawdzie i w duchu, a kiedy jakieś rzeczy za kuluarami do niego i tak docierają. Wiecie, co jest prawdą biblijną, niepodważalną? Jezus powiedział, nie ma nic, co nie byłoby ujawnione. Nie ma nic, co nie byłoby ujawnione. Dlatego na język swój należy baczyć. I właściwie jakie jest podsumowanie mojego kazania? Podsumowanie mojego kazania jest bardzo proste. Dostaliśmy mowę po to, żebyśmy wysławiali Boga. Dostaliśmy mowę po to, żebyśmy opowiadali Jego dzieła. Sercem swoim wierzymy ku usprawiedliwieniu, słowem swoim wymawiamy ku zbawieniu. Język nasz może budować i język nasz może rujnować. Język nasz może dawać nadzieję i może nieść śmierć. Język nasz może dawać miłość i zbudowanie i może przynieść upadek. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby na swój język baczyć, żeby swojego języka pilnować i żeby mówić to, co w nasze serce wlewa Jezus, a nie to, co wynika z naszych cielesnych zamierzeń. I takim krótką refleksją chciałem zakończyć moje kazanie. Amen.